czas reakcji w Radiu Szczecin.
5,5 minuty po godzinie 12. Kolejne wydanie czasu reakcji. Kolejne informacje niezwykle cenne dla tych, którzy szukają rozwiązań swoich problemów. Jakie problemy będziemy dziś rozwiązywać, o tym za chwilę. Część z tych, które anonsowaliśmy w poniedziałek, jeszcze odkładamy na piątek, no bo ten czas antenowy nas, powiedzmy wprost, z gumy nie jest, ale tych tematów dzisiaj, które przygotowaliśmy dla Państwa, jest naprawdę sporo i mam nadzieję, że część z Państwa będzie usatysfakcjonowana, takie ładne słowo, ponieważ pewnie czekają Państwo, kiedy ci dziennikarze Radia Szczecin czasu reakcji tym naszym problemem się zajmą. Może dziś. Kto będzie te problemy rozwiązywał? Przede wszystkim Wawrzyniec Szwaja, który jest odpowiedzialny za to, aby to wszystko nam technicznie się udało. Obok niego Sławek Orlik, który siedzi przy telefonie naszym do studia czujnym i oczekuje na ewentualne Państwa sygnały. 510 37 i 36 to jest ten telefon do studia w trakcie audycji. Mamy oczywiście swój czujny telefon 510 37 i 32. No i z tego czujnego telefonu bardzo często korzystamy. Państwo się nagrywają i oczywiście o nagranie kolejnych telefonów apelujemy. No, od tego jest audycja interwencyjna, aby te Państwa kłopoty rozwiązywać. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Odkopiemy dzisiaj kilka maili, które Państwo też do nas kierują. Sporo tego było w poniedziałek, tak wtorek, środa, czwartek. Powoli ta kubka nam się zmniejsza i dzisiaj znów parę maili od Państwa wyemitujemy. To oznacza, że jest szansa, iż jutro dokopiemy się do dna tej kubki z mailami. Cóż nas dzisiaj w programie czeka? A, ten mail, przypomnę jeszcze, czas reakcji @radioszczecin.pl. Co w programie? Tematy związane z interwencją naszych słuchaczy w Szczecińskiej Straży Miejskiej. Pani rzecznik Joanna Wojtach wróciła z urlopu. Dziś kilka trudnych pytań od Państwa przekażemy. Na ile są trudne dla Straży Miejskiej, okaże się już za kilka minut. Będzie w programie także o tym, jak bezpiecznie wrócić z wakacji. Taki ciąg dalszy naszej wczorajszej rozmowy z rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Część tematów związanych z wyjazdem wakacyjnym Państwo nam przekazali w naszym czujnym telefonie i te prośby Państwa, uwagi plus odpowiedzi na nie postaramy się przekazać. Zajrzymy gdzie jeszcze do szczecińskich podjuch. Ulice Smocza i Krzemienna. Od kilku tygodni gorący temat. Trwa intensywna przebudowa tej części Szczecina. Jak się okazuje, z wieloma niespodziankami. O nich mówić będzie nasz gość Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Także ci, którzy z Państwa, którzy wysyłali do nas maile, czy też dzwonili w sprawie Smoczej i Krzemiennej, proszę zrobić głośniej, bo dzisiaj w audycji na pewno ten temat będzie poruszany. Gdzie jeszcze zajrzymy? Kołbaskowo. Konsultacje społeczne dotyczące nowej sieci komunikacji autobusowej, gminnej komunikacji autobusowej. To, co ważne, dotyczy to oczywiście autobusów, które łączą Kołbaskowo ze Szczecinem, ale nie tylko tych. Radni postanowili, gminy Kołbaskowo, to istotne, postanowili stworzyć nową sieć komunikacji autobusowej i postanowili, że przeprowadzą w tej sprawie konsultacje. Jutro pierwszy dzień sierpnia, z tego co wiemy, na początku sierpnia te konsultacje w gminie Kołbaskowo się rozpoczną i o tych konsultacjach będzie i o propozycjach radnych będzie w dzisiejszej audycji. Także mieszkańcy gminy Kołbaskowo, wy też dzisiaj głośniej radioodbiorniki, bo na ten temat będzie na pewno więcej. Na początku dzisiejszego wydania czasu reakcji zaglądamy na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin. To będzie ciąg dalszy jednego z tematów naszej wczorajszej audycji. Rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym Pogoni Szczecin na temat uruchamianej od jutra sprzedaży biletów na wszystkie mecze ligowe portowców rozgrywane w tym sezonie na stadionie imienia Floriana Krygiera. Dostaliśmy taki telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, Paweł, z tej strony mam pytanie do pana z Pogoni Szczecin. Czy jak kupię w piątek czy w przyszłym tygodniu bilet na mecz Pogoń Szczecin Legia Warszawa, a Pogoń Szczecin spadnie w tym sezonie z Ekstraklasy, to również nie dostanę zwrotu za ten zakup? Dziękuję, pozdrawiam.
No to proszę bardzo, zanim rzeczowo odpowiemy naszemu słuchaczowi, bo ja postaram się takiej rzeczowej informacji udzielić, krótkie przypomnienie wczorajszej naszej rozmowy właśnie z rzecznikiem Pogoni Szczecin Bartoszem Witkowskim.
Pierwszy etap rozpocznie się w piątek, 1 sierpnia o godzinie 12 i będzie to etap dla kibiców, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednym meczu Pogoni Szczecin w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokładnie 24 godziny później, a więc 2 sierpnia w sobotę od godziny 12 już wszyscy kibice chętni kupić sobie bilet na jakikolwiek mecz Pogoni Szczecin w tym sezonie, a więc czy to w listopadzie, czy w grudniu, lutym, marcu, maju, to każdy kibic będzie mógł sobie taki bilet na wybrany przez siebie mecz kupić.
No i tutaj istotna rzecz w wypowiedzi rzecznika prasowego Pogoni Szczecin. Kwestia słowa w tym sezonie. Mecz z warszawską Legią, o który pytał słuchacz, w Szczecinie zaplanowany wstępnie na 4 kwietnia 2026 roku. W tym czasie Pogoń będzie nadal rywalizowała w piłkarskiej ekstraklasie. Kibice, jeszcze raz przypomnienie istotne, bardzo ważne. Bilety sprzedawane na mecze Pogoni do końca sezonu i tylko do końca sezonu. To, co będzie działo się w lipcu, sierpniu 2026 roku, jeszcze nie jest w planach działaczy portowej jedenastki. Przypomnijmy, strona pogonszczecin.pl, tam kibice uzyskają wszystkie rzeczowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób te bilety będą sprzedawane. Ja tylko tak w telegraficznym skrócie, jutro w samo południe startuje sprzedaż biletów na wszystkie mecze Pogoni rozgrywane na stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie do końca maja. I w pierwszym etapie będą mogli te bilety kupić ci, którzy przynajmniej jeden mecz zaliczyli w ubiegłym sezonie. 2 sierpnia w sobotę od godziny 12 w samo południe to już będzie sprzedaż otwarta dla wszystkich. Jeśli ktoś na stadionie Pogoni nie był, a chciałby być, no to 2 sierpnia niech wybiera sobie mecz, jaki wpadnie mu w oko. No i mam nadzieję, że kibice będą usatysfakcjonowani tym, że mogą wcześniej zaplanować sobie wizytę na stadionie imienia Floriana Krygiera. Choć przypomnę Państwu, że to, co ważne, Ekstraklasa SA do spółki ze stacją telewizyjną, która transmituje te mecze, ustala szczegółowy grafik na 30 dni przed rozgraniem tego meczu w Szczecinie. Patrzymy na zegar, 12, już prawie 13 minut po godzinie 12. O, będziemy teraz pytali panią Joannę Wojtach, Straż Miejska w Szczecinie. Dzień dobry pani Joanno, kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Będziemy pytali nie tylko o to, jak wypoczynek, czy nabrała pani siły i energii przed czasem reakcji, który, no jak dzwoni do pani, to pewnie nie po to, żeby pochwalić, ale pewnie po to, żeby zapytać, czemu ta Straż Miejska znowu nie interweniowała. Taki nasz los, pani Joanno, ale pani rozumiem, że tego losu jest przyzwyczajona.
Nie zawsze są telefony, które ganią Straż Miejską. Czasami udaje się nam czymś pochwalić i Państwo też to dostrzegacie. Jest nam niezmiernie miło. Co do mojego urlopu, to dopiero preludium, zatem właściwie to była tylko krótka przerwa. Jeszcze nie nabrałam dystansu.
Czas reakcji. Rozpoczynamy. Pierwszy telefon, który dotyczy w jakiś sposób działalności Straży Miejskiej. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Ewa z tej strony. Wczoraj po południu dzwoniłam do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję. Otóż na terenie Biedronki przy ulicy Ogrodniczej stoi taka metalowa wiata na śmieci, której wrota są otwarte na oścież. Wiatr miota nimi na wszystkie strony, powodując huk uderzającego tego metalu. Jest przy takich wichurach, jest to po prostu nieznośne. Nikt w Biedronce się tym nie interesuje. Tak jakby to była taka bezpańska wiata. Dodam jeszcze, że od miesiąca leży tam hałda śmieci, po której biegają szczury. Dzwonił do was, ponieważ pani przyjmująca zgłoszenie powiedziała, że nie bardzo mogą interweniować, ponieważ jest to prywatny teren Biedronki. Więc nie wiem, kto mógłby się tą sprawą zająć. Bardzo proszę o interwencję. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Joanno, czy to temat i interwencja do Straży Miejskiej, czy raczej temat i interwencja do właścicieli gruntu, nazwijmy to? Jak pani interpretuje to zdarzenie?
W taki sposób, że podjęliśmy interwencję, zatem nie bardzo wiem, do kogo słuchaczka dzwoniła. Być może nie zrozumiały się panie, jeśli chodzi o przekazanie tego zgłoszenia. No nie będę teraz wnikać. Dla mnie istotne jest to, co zrobili strażnicy. W dniu dzisiejszym odbyła się interwencja. Dostałam ten sygnał od państwa. Strażnicy z oddziału północ, jurysdykcyjnie, do którego należy ten teren Biedronki przy ulicy Ogrodniczej, no nie ma powodu tutaj, żeby ukrywać, jaka to ulica. udali się na rozmowę z panią kierownik tej placówki i tutaj dowiedzieliśmy się szereg ciekawych rzeczy. Przede wszystkim samo kierownictwo zgłasza duży problem, jeśli chodzi o zabezpieczenie wiaty. Te otwarte drzwi, które faktycznie podczas silnego wiatru się otwierają, no i wygenerują dosyć uciążliwy hałas, to spowodowane jest tym, że najprawdopodobniej osoby bezdomne bądź inne osoby, które próbują się dostać do wiaty, no takie wiaty przy dyskontach zwykle mogą sugerować, że są tam jakieś wyrzucone, przeterminowane bądź inne rzeczy, które mogą być atrakcyjne dla osób właśnie w kryzysie bezdomności, ale to powoduje, że zamknięta wiata jest forsowana siłowo. Jest wyłamywana kłódka, która była wielokrotnie zakładana przez zarządców tej placówki. Jeśli nie mogą sforsować kłódki, bo ona jest już dosyć solidna, wówczas są wyjmowane wręcz drzwi z zawiasami, żeby się do tego dostać. I ten bałagan, który jest też w wiacie i wokół niej, spowodowany jest tym, że rozrywane są worki w poszukiwaniu co atrakcyjniejszych rzeczy. Generalnie dzieje się właściwie tak we wszystkich wiatach śmietnikowych, nie tylko przy tej placówce, i tworzy się bałagan. I to jest takie właściwie cały czas te działania naprawcze i te działania, które powodują te osoby postronne dostające się właśnie do tej wiaty. Tutaj mamy obietnicę, że ta wiata po raz kolejny będzie zabezpieczona, być może już w jakiś inny, solidny sposób, uniemożliwiający nawet siłowe sforsowanie przez osoby nieuprawnione do korzystania z tej wiaty, bo jest to wiata na śmieci pochodzące właśnie z tego dyskontu. Mało tego, była przeprowadzana deratyzacja zarówno samej placówki handlowej, jak i wiaty, jak i otoczenia tego sklepu. Zatem właściwie wszystkie środki, jakie powinny być przedsięwzięte, zostały podjęte przez kierownictwo tej placówki, ale rzecz jasna będziemy nad tym czuwać. Jesteśmy tutaj już umówieni na kontrolę tego, co będzie zrobione, a śmieci mają być jeszcze dzisiaj uprzątnięte, natomiast kierownictwo nie daje nam gwarancji, że sytuacja się nie będzie powtarzać z tych powodów, z tych względów, o których mówiłam wcześniej.
Pani Anno, kończąc ten wątek, bo jeszcze dwa przed nami, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce wokół jakiegoś dyskontu spożywczego, już nie wnikamy którego, telefony powinny być bezpośrednio do państwa, czy raczej powinniśmy interweniować bezpośrednio u kierownictwa dyskontu spożywczego?
Można pójść, no nie powiem, że na skróty, bo to najprostsza droga, jeżeli mieszkamy w pobliżu tej placówki, z której korzystamy i chcemy, żeby był porządek, można się zwrócić do kierownictwa tejże placówki bezpośrednio. Jeżeli nie przynosi to pożądanych efektów, oczywiście można zadzwonić do Straży Miejskiej, postaramy się pomóc.
Mamy teraz drugi telefon, drugi temat, który po pani wypoczynku nam się pojawił w czasie reakcji.
Jestem kierowcą taksówki. Takiej normalnej, nie jakimś Uberem, Boltem i tak dalej. Od momentu, kiedy się pojawiły w Szczecinie Bolty, Ubery i Freemi, ja nie mam jak pracować. Postoje są traktowane jak parkingi. Zostawiają samochody na godzinę, na dwie, na trzy dni, na tego. Ja dzisiaj jeździłem po mieście 40 minut po centrum, żeby znaleźć miejsca. Nie miałem nigdzie. Byłem w urzędzie miejskim, pani powiedziała mi, że oni mogą stać na postojach, ale nie mogą zostawiać samochodów nawet tak długo. Pojechałem do Straży Miejskiej, tam mi powiedzieli znowu, że oni mogą zostawiać. Więc ja już nie wiem, co to jest, jaki to jest porządek w tym mieście. Kiedyś nie było IKI, było normalnie. Były miejsca na postojach, można było stać. Teraz nie mam gdzie stanąć, jak pracować.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Joanno, to też moje pytanie od razu. Czy ta interwencja to do Straży Miejskiej, do Inspekcji Transportu Drogowego, do Urzędu Miasta? Do kogo kierować ewentualnie tego typu pytania? Niech pani powie.
Te pytania bezpośrednio zostały złożone do Straży Miejskiej, związane były nawet z wizytą i mniemam, że jest to ten sam słuchacz, który nagrał ten sygnał do państwa. Tutaj kierownictwo naszego referatu wykroczeń wytłumaczyło, jaka jest podstawa prawna do podejmowania działań i w jakim kształcie obecnie są przepisy regulujące pozostawianie pojazdów do świadczenia transportu zbiorowego czy publicznego w postaci właśnie taksówek. Ja tutaj absolutnie nie będę rozdzielać taksówki, Ubery, Bolty, bo jedynym warunkiem, zresztą szeroko opisanym, jest posiadanie oczywiście ustawowo wymaganych wszelkich pozwoleń, licencji, wyposażenia w taksometry i tak dalej, czyli to wszystko, co powinno znaleźć się w taksówce, aby świadczyć takie usługi. Dodatkowo rozszerzeniem ustawy są uchwały miejscowe, lokalne. My też taką mamy. Pierwsza, właściwie ostatnia uchwała jest dosyć, już nie powiem, że archaiczna, ale ciągle obowiązująca, jeśli chodzi o oznakowanie taksówek, w co musi być wyposażona. Zatem herby, numery boczne, identyfikator kierowcy, cenniki, rzecz jasna, tak zwany kogut. Wszystko, jeżeli to jest posiadane, bo teraz i Ubery, i Bolty również są zobowiązane do posiadania takich oznakowań, jest traktowane na jednym poziomie. I teraz dochodzimy do tego, z czym się musimy zmierzyć, na co narzeka tutaj, podejrzewam, że właśnie kierowca taksówki, czyli to zajmowanie przez te pojazdy postoju, czyli de facto miejsca pracy dla pozostałych i traktowanie tego jako parking, darmowy parking. Mniemam, że jest to ucieczka od opłacania miejsc płatnych postojowych, ucieczka ze strefy albo z innego powodu i traktowanie tego właśnie jako darmowego parkingu. Niestety, przyznaję tutaj, że w naszym mieście nie ma przepisów, bo to nie dotyczy, to nie jest, nie są przepisy ogólne. Niektóre miasta, jak Warszawa, wprowadziły sobie uchwały, czyli prawo miejscowe, które wprost mówi o tym, że przy pojeździe bądź w środku, bądź w najbliższej odległości na właśnie postoju taksi powinien znajdować się kierowca. My takich zapisów nie mamy. Tak jak powiedziałam, dotyczą one albo stawek, które ostatnio były nowelizowane w 2022 roku, czyli opłatę za przewóz, bądź oznakowania taksówek. Natomiast samego faktu właśnie to, co ma Warszawa, że kierowca powinien być w pobliżu lub w środku, podczas gdy ta taksówka stoi na parkingu, czyli miejscu pracy dla innych pojazdów tego typu, my takich zapisów nie mamy. Ostatni zapis był z 1987 roku na poziomie rozporządzenia. On już nie obowiązuje, zatem niektóre miasta decydują się na przepisy prawa miejscowego, wprowadzając takie zapisy. Dochodząc już do clou, w Szczecinie niestety strażnicy nie mogą wyegzekwować takiego postoju, nawet całonocnego, jeżeli taksówka jest prawidłowo oznakowana, bez względu na to, z jakiej pochodzi korporacji, jaki rodzaj to jest taksówki, tak jak powiedziałam, czy to są te mobilne aplikacje, czy korporacje. Nie mamy podstaw, my, Straż Miejska, do tego, żeby egzekwować taki postój.
Konkluzja jest taka, trzeba iść do Rady Miasta Szczecin i tam poprosić radnych, żeby zmiany w przepisach, mówiąc obrazowo, wprowadzili. Pani Anna, to jest, rozumiem, jedyny kierunek w tej chwili.
Myślę, że tak, skoro inne miasta mogły to zrobić, jeżeli na pewno miałby bardzo duży problem. Ja rozpytałam też strażników, czy u nas to jest taki problem naprawdę już nabrzmiały, to okazuje się, że nie mamy jeszcze aż tak dużego problemu, żeby faktycznie te miejsca były całonocno zajmowane przez właśnie taksówki tego typu, na te aplikacje mobilne. Zatem no, jeżeli faktycznie zaczyna się już w tej chwili taki problem pojawiać, to być może warto się nad tym zastanowić i coś takiego wprowadzić.
Trzeci temat, zanim przekażemy naszym służbom reklamowym obowiązek, który na nas spoczywa, dotyczy pojawienia się uchwalonego Radą Miasta przez Radę Miasta 2 lipca 2025 roku regulaminu korzystania z terenów zieleni gminy Miasto Szczecin. Ten regulamin, jak już nazwijmy to, nabierze rozpędu, no będzie w jakiś sposób państwa bezpośrednio dotyczył. Na które rzeczy, na które zapisy tego regulaminu, zdaniem pani, mieszkańcy Szczecina powinni zwrócić szczególną uwagę, co ewentualnie, podkreślam, no będzie skutkowało państwa interwencją. Rozumiem, że woleliby państwo nie interweniować, ale które zapisy tego regulaminu, zdaniem pani, na które mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę?
Zanim odpowiem, to jednak muszę o tym powiedzieć, że póki co regulamin jeszcze nie obowiązuje. On został na razie przedstawione i po rozstrzygnięciu wojewody został w pewnym punkcie zakwestionowany. Znaczy nie mamy przepisów karnych do jego egzekwowania, ale jeszcze to będzie, mnie mam poprawiane i tak w takim kształcie, żeby nie budziło to już żadnych wątpliwości. Natomiast jest tu szereg zapisów, na które my jako Straż Miejska bardzo się cieszymy. To dziwnie zabrzmi, ale mieliśmy bardzo duży problem od kilku lat. Ja bardzo nie lubiłam się tłumaczyć, że nie ma regulaminu, nie ma podstaw, nie może Straż Miejska interweniować, bo ja bardzo nie lubię mówić, że Straż Miejska nie może interweniować, bo nie ma w tym zakresie kompetencji. Chodziło tutaj przede wszystkim o wjazd wszelkich pojazdów właśnie na teren parków. My musieliśmy się mierzyć z dużym problemem wjazdu różnego rodzaju właśnie pojazdów, zwłaszcza na alejki parku Kasprowicza Jasne Błonia. I tutaj ciągle była ta sama odpowiedź. Brak podstaw do egzekwowania, w związku z tym, że nie mogliśmy tego opierać o ustawę Prawo ruchu drogowym, bo to nie miało zastosowania, potrzebne były właśnie regulaminy. I tutaj bardzo, bardzo ładnie ten regulamin został opisany. Zachęcam do przeczytania go, zanim wejdzie tak naprawdę w pełnym majestacie prawa już w życie. Mieszkańcy powinni oprócz tych wjazdów zabronionych pamiętać o innych jeszcze obowiązkach czy zakazach, jakie winny być przestrzegane. Między innymi mówimy tutaj o używaniu otwartego ognia, z czym też nieraz musimy się zmierzyć, czyli rozpalanie ognisk i grillowanie poza miejscami wyznaczonymi przez zarządcę terenu. Oczywiście musimy też zachowywać się w sposób należyty, to znaczy powstrzymywać się od zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników, używania materiałów pirotechnicznych, czyli petardy, race, fajerwerki i inne szkodliwe substancje chemiczne, kąpieli w fontannach, innych zbiornikach wodnych. Mamy tutaj już też zapis o prowadzeniu handlu bez zgody zarządców, także umieszczanie różnego rodzaju reklam, tablic, napisów i tak dalej. Wszystko to musi być uzgodnione z zarządcą. Ale to są szalenie istotne zakazy i powinni o tym użytkownicy poszczególnych parków, terenów zielonych pamiętać, o tym pamiętać. Natomiast my z niecierpliwością czekamy jednak na ten zapis dla nas chyba najistotniejszy, właśnie mówiącym o tym, że na terenach zielonych zebrania się wjazdów i poruszania się wszelkich pojazdów bez pisemnej zgody zarządcy, z wyłączeniem oczywiście, tutaj mówimy o takich urządzeniach, o takich pojazdach jak rowery, hulajnogi elektryczne, UTO, czyli urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch.
Tak, pani Jona, dziękujemy serdecznie. Jeszcze tylko oczywiście ważna informacja i dla państwa jako strażników miejskich i dla mieszkańców Szczecina. Najbliższa sesja Rady Miasta planowana na wrzesień. Może pojawi się nadzwyczajna właśnie po to, aby te przepisy zmodyfikować. Kto wie, czas pokaże. Joanna Wojtach, Straż Miejska w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję pani Joanno, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
W czasie reakcji do godziny 13 jeszcze sporo tematów, tak patrzę, lista długa i telefonów, i maili, ile nam się uda zmieścić. No, zrobimy wszystko, aby to kolanem, łokciem, jak się da upchnąć jeszcze w trakcie dzisiejszej edycji. Dobrze, ciąg dalszy. W czasie reakcji na naszej antenie tematu, który dotyczy naszego wypoczynku wakacyjnego, ale tego wypoczynku zagranicznego. Przypomnijmy, wczoraj Małgorzata Koszur, czyli rzecznik szczecińskiego NFZ-u, na naszej antenie zalecała, aby przed wakacyjnym wyjazdem do innego kraju korzystać z dodatkowych ubezpieczeń, gdyż EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, nie wszystkie takie wydatki pokrywa. Krótkie przypomnienie tego, o czym mówiła Małgorzata Koszur.
Rekomendujemy kupowanie polis dodatkowych, ubezpieczających przed dodatkowymi tymi kosztami, których nie przewidzimy nigdy. A czasami się zdarza tak, jedziemy z rodziną na, nie wiem, Lazurowe Wybrzeże, do miejscowości turystycznej, gdzie lekarza ani publicznego nie ma, ani czasami prywatnego, a najbliższy jest załóżmy 3 kilometry dalej. Więc ta polisa prywatna, którą wykupiliśmy, zabezpiecza nas przed kosztami wizyty w prywatnym gabinecie, bo z dziecku coś się stało, bo zranienie, skaleczenie, osoba starsza, która choruje na chorobę przewlekłą, gorzej się poczuła, nie Nie będziemy przecież jechać, szukać tej przychodni publicznej czy szpitala publicznego. Skorzystamy z tego, co jest najbliżej. I tutaj się bardzo polisa przydaje, bo ona ubezpiecza również przed kosztami, które są nie do przewidzenia, przed kosztami transportu sanitarnego, na przykład osoby, które uprawiają sporty wyczynowe, sporty tak zwane ekstremalne, też muszą szczególnie sprawdzić, co tam podlega systemowi, a za co zawsze zapłacą z własnej kieszeni, żeby nagle nie wrócić z takiej podróży z fakturą, która po prostu przekracza możliwości nasze rodziny i staje się wielkim zmartwieniem.
Temat letniego wypoczynku zagranicznego pojawił się także w naszym czujnym telefonie Radio Szczecin. Wczoraj jeden ze słuchaczy skierował do nas takie właśnie pytanie.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Czy moglibyście się zapytać o szczepienia? Bo kiedyś, pamiętam, szwagier, czy jakoś się wyjeżdżało, trzeba było mieć książeczkę i szczepienia obowiązkowe gdzieś tam do Tajlandii, gdzieś indziej. Czy teraz to nie obowiązuje? Czy trzeba jednak się zaszczepić przed jakimś takim wyjazdem dalszym? Dziękuję.
Próbowaliśmy szczeciński sanepid dzisiaj poprosić do audycji, ale wyłączony ze względu na Poland Rock Festival. Dlatego zajrzeliśmy do komputera, nazwijmy to, i mamy dla Państwa tę rzeczową informację. Mamy zalecenia głównego inspektora sanitarnego w tym zakresie. I tak, czytamy. W przypadku wyjazdów do kraju w strefie tropikalnej niezbędna jest wizyta w przychodni medycyny podróży i kontakt z lekarzem chorób zakaźnych medycyny tropikalnej lub medycyny podróży, co pozwoli uzyskać informacje choćby na temat zasad przygotowania się do wyjazdu i pobytu w kraju docelowym. I teraz ważna informacja. Wizyta u specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6 do 8 tygodni przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii. I tutaj czytamy wśród zaleceń, podkreślam, to są tylko zalecenia głównego inspektora sanitarnego. W zależności od sytuacji panującej w kraju, do którego się wybieramy, zalecona jest przez lekarza szczepienia. Mogą dotyczyć wielu chorób: żółtaczki gorączej, gorączki, żółtej gorączki, duru brzusznego, wirusowego, zapalenia wątroby, choroby meningokokowej, kleszczowego, zapalenia mózgu, japońskiego zapalenia mózgu, wścieklizny czy cholery. No i to, co ważne, szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest szczepieniem obowiązkowym przy wyjeździe do niektórych krajów strefy tropikalnej, przede wszystkim w Afryce oraz Ameryce Południowej. Drodzy Państwo, teraz jeśli chcemy zapoznać się ze szczegółami, odeślę słuchaczy Radia Szczecin na stronę, która nazywa się szczepieniadlapodróżujących.pl i na tej stronie internetowej możemy sobie wybrać kraj, do którego się wybieramy i będziemy mogli sprawdzić, czy w danym kraju obowiązuje jakieś szczepienie. No, ja sobie kliknę na przykład Chiny. Choroby zakaźne: żółta gorączka, żółta febra, zalecenia do szczepień jednodawkowe minimum 10 dni przed podróżą. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jakie kraje ewentualnie, podkreślam ewentualnie, bo są to tylko zalecenia, wymagają od nas szczepienia, na tę stronę internetową szczepieniadlapodróżujących.pl proszę zajrzeć, tutaj są wszystkie szczegółowe informacje z wyszczególnieniem krajów, gdzie ewentualnie, podkreślam, to szczepienie jest obowiązkowe lub zalecane. No dobrze, to ten temat mamy chyba za sobą. Teraz temat trudny. Trudny, bo mieszkańcy od wielu tygodni zmagają się z kilkoma problemami. No i nie oszukujmy się, będziemy za chwilę zadawać te trudne pytania naszemu gościowi, którym jest Piotr Zieliński, Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Dzień dobry, panie Piotrze, kłaniam się.
Dzień dobry.
Pan sobie radzi z tymi trudnymi tematami, więc mam taką wiarę wewnętrzną, że z tymi kolejnymi trudnymi też pan sobie da radę. Rozpoczynamy. Telefon od naszego słuchacza.
Maciej z Gnowa. Chciałbym poinformować, że choć pierwotne prace na ulicy Smoczej miały zakończyć się we wrześniu, to nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że termin ten nie zostanie dotrzymany. Niespełna 200-metrowym odcinku nie zaplanowano wcześniej instalacji burzowej, co oznacza konieczność zmiany harmonogramu. Najpierw szczecińskie inwestycje miejskie planują wykonać system odwodnienia, potem do prac podziemnych przystąpi ZWIK, a dopiero później rozpocznie się budowa nawierzchni. W praktyce oznacza to, że do końca roku przejazd z Binowa i Kołowa do Pogiuch, jak również w drugą stronę, nie zostanie przywrócony. W związku z tym w imieniu mieszkańców apelujemy zarówno do gminy Stare Czarnowo, jak i Lasów Państwowych i miasta Szczecin oraz prezydenta miasta Szczecin o pilne wypracowanie rozwiązania rozwiązania, które nie będzie zmuszało mieszkańców do 30-kilometrowych objazdów przez trasę S3 lub Szczecin Płonie. To nie są warunki, w których można funkcjonować przez kolejne miesiące, tym bardziej, że za miesiąc zaczyna się rok szkolny i wożenie dzieci do placówek szkolnych.
Panie Piotrze, jak słuchacz ładnie zaznaczył, według nieoficjalnych informacji, czy możemy potwierdzić, że rzeczywiście są kłopoty na tym pierwszym etapie, który miał być nieczynny od czerwca do września 2025 roku?
Kwestia związana z budową kanalizacji deszczowej jest znana i zresztą była też poruszana tuż przed rozpoczęciem inwestycji, choćby z mieszkańcami na spotkaniu z Radą Osiedla kilkanaście tygodni temu, więc oczywiście wtedy wszyscy jakby wiedzieli, zostali poinformowani o tym, że będziemy tutaj te kwestie wypracowywać. A to wynika po prostu z tego faktu, że dokumentacja projektowa, którą opracował Zarząd Dróg Transportu Miejskiego, no nie zawierała tego elementu. Więc my w ramach już prac po wyborze wykonawcy, żeby przyspieszyć ten proces, bo tam jeszcze wcześniej przed rozpoczęciem inwestycji były pewne kwestie proceduralne dotyczące placu budowy, jakby pewnych ważności pozwoleń na budowę, podjęliśmy taką decyzję, że ten proces będziemy realizować już w trakcie budowy, będzie wybrany wykonawca i w trakcie tych prac, które już się toczą, będzie analogicznie w tym samym czasie prowadzony proces projektowy, żeby te kwestie związane z kanalizacją deszczową rozwiązać. To jest jakby jedna kwestia, natomiast to wydłużenie terminu, o którym mówi tutaj mieszkaniec, słuchacz, wiązać się będzie bardziej prawdopodobnie z tym, że mamy kolizję z kablami, teletechniką, które zostały odkryte. Nie wiadomo na ten moment, czyje one są. Musimy tutaj je zidentyfikować, czyli po prostu znaleźć właściciela. Potem oczywiście dojdzie proces związany z uzgodnieniami, koniecznością przeprojektowania, bo są one niestety w kolizji z tymi pracami infrastrukturą, która jest zaplanowana, więc to nam po prostu też w pewien sposób może wydłużyć czas prac budowlanych na tym odcinku.
Panie Piotrze, kończąc ten wątek, bo jeszcze będzie drugi, czy należy rozumieć to w ten sposób, jeśli pierwszy etap prac zostanie przesunięty, strzelam, o miesiąc, dwa czy trzy miesiące, czy w takim razie kolejne etapy zaplanowane przez Państwa, dostępne na stronie sim.szczecin.pl, również w jakiś sposób ulegną przesunięciu?
Co do zasady nie powinno tak się wydarzyć. Wykonawca ma 2 lata na zrealizowanie prac, ma podzielone pewne odcinki do realizacji, więc tutaj nie spodziewalibyśmy się jakichś kwestii dotyczących wydłużenia w ogóle całego terminu, czy gdzieś przesuwania pewnych etapów inwestycji. Oczywiście to wszystko wyjdzie jakby w praktyce, natomiast dla nas, dla wykonawcy priorytetem jest to, żeby ten odcinek ulicy Smoczej, krańcowy, górny, leśny, zrealizować możliwie szybko. Natomiast no, z uwagi na te pewne kwestie, które teraz choćby właśnie wynikły z kolizjami, no, musimy się nad nimi bardziej pochylić i je rozwiązać.
Panie Piotrze, ja wiem, że to może trudne pytanie dla Pana z logistycznego punktu widzenia, bo jak Pan sam powiedział, jest jakiś kabel, nie wiadomo do kogo należy, trzeba go, tego właściciela, namierzyć. Czy możemy dzisiaj chociaż w przybliżeniu powiedzieć, czy ten termin wrześniowy będzie zagrożony o miesiąc, dwa czy o trzy, czy to na razie pytanie jeszcze za wcześnie?
No, to pytanie jest za wcześnie. My oczywiście będziemy dokładać starań, żeby te uciążliwości były jak najkrótsze. Natomiast no, z racji po prostu procedur, kwestii dotyczących bezpieczeństwa, no, ten odcinek został wyłączony z użytkowania, z ruchu. My też jako miasto, gmina miasto Szczecin, jako inwestor zastępczy Szczecińskiej Inwestycji Miejskiej, to też wykonawca. Jeszcze raz to powtórzę, bo już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Nie byliśmy zobowiązani do tego, żeby jakieś kwestie dotyczące objazdów uzgadniać z sąsiednią gminą, więc takie oficjalne objazdy też nie zostały wyznaczone, a prace na tym odcinku są tak realizowane, że zorganizowanie bezpiecznego przejazdu w formie choćby właśnie ruchu wahadłowego, no, nie są możliwe do zrealizowania, więc oczywiście rozumiemy pewne rozgoryczenie mieszkańców Winowa Kołowa, natomiast no, mówimy o czymś takim, że są oni odcięci od świata, mają możliwość dojazdu do Szczecina innymi alternatywami, które po prostu jakby wynikają z tej ogólnodostępnej sieci dróg i są po prostu taką naturalną możliwością wjazdu do naszego miasta.
Panie Piotrze, proszę zostać z nami. My na początku czasu podczas reakcji zapowiadaliśmy, że będzie smocza, ale będzie także i krzemienna. No i właśnie krzemienna, bardzo proszę.
Jestem mieszkanką Podjuch i jest taki problem, że w momencie, kiedy będzie wyremontowana ulica Krzemienna, gdzie tam remont w tej chwili trwa, co nas bardzo cieszy, po remoncie nie będziemy mieli dojazdu do przedszkola i do przychodni. Taki wniosek jest stąd, że krawężniki, które są układane, na wjeździe, które do tej pory było i funkcjonowało, na wjeździe do osiedla wewnątrz, już w głębi ulicy Krzemiennej, gdzie adresy są Krzemienna 42, 40 AB i 43 do 43G. Zgłaszaliśmy już tam kierownikowi budowy, przypuszczamy, że to on był, kiedy układano krawężniki granitowe i krawężniki są tak ułożone, że będą na poziomie chodnika, który ma iść w poprzek wjazdu. A koła niestety już tam nie wjadą, bo obok są porobione już zatoczki z obniżonym krawężnikiem dla parkujących samochodów i autobusów. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale zamyka się wjazd do przedszkola, do przychodni i do osiedla. Do tej pory był wjazd, można było wjechać, wszystkie służby ratownicze mogły tamtędy wjechać. W tej chwili będą kluczyć przez osiedle zupełnie z innej strony.
Panie Piotrze, czy to problem, czy to rozwiązanie, które nowe wprowadziliście, będzie kłopotliwe dla mieszkańców? Proszę w jakiś sposób odnieść się do tego słuchać.
Absolutnie żadnego problemu nie będzie w tym miejscu, jeśli dobrze jakby rozumiem tutaj słuchaczkę, czyli za szkołą podstawową, za boiskiem na wysokości przedszkola, tam gdzie jest przychodnia, tam jest zaprojektowany wjazd na wyniesionym skrzyżowaniu, więc kwestia po prostu jeszcze wyrównania pewnych poziomów, tak jeśli chodzi o nawierzchnię do samego wjazdu, więc tutaj na pewno ten fragment osiedla nie zostanie odcięty od świata.
Panie Piotrze, aby uniknąć jakiejś poczty, która idzie przez nas i potem do państwa, podajmy może jakiś adres mailowy, na który mieszkańcy mogliby kierować tego typu pytania i wątpliwości, tak aby już państwo mogli bezpośrednio na te wątpliwości odpowiadać. Prosiłbym o ten adres.
Biuro małpa SIM jak Szczecińskie Inwestycje Miejskie .szczecin.pl. Także jest kontakt do nas, też bezpośrednio do mnie na stronie internetowej, też można go znaleźć. Także można się do nas zgłaszać. Zresztą wielu mieszkańców taką formę wybiera, kontaktuje się z nami bezpośrednio, czy to poprzez wykonawcę, tam też na tablicach budowy są podane numery kontaktowe, więc jesteśmy otwarci, dostępni, gotowi do tego, żeby w takich jakichś ewentualnie awaryjnych sytuacjach starać się jakoś pomóc rozwiązać.
biuro@sim.szczecin.pl i ewentualnie odsyłam państwa też na stronę internetową sim.szczecin.pl, aby tam państwo na bieżąco śledzili tę inwestycję. Piotr Zieliński, Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, gościem Czasu Reakcji. Panie Piotrze, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Ponownie teraz zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin, bo za chwilę, uwaga, mieszkańcy Kołbaskowa, zróbcie głośniej, za chwilę będzie wasz wątek, no ale najpierw przenieśmy się na ulicę Stargardu.
Dzień dobry, mam na imię Bogdan, dzwonię ze Stargardu. Kilka dni temu dzwoniłem, ulica Bydgoska, wjazd do Stargardu od Stargard Wschód Węzła, stoi znak zakaz zatrzymywania postoju, a za nim stoi 20 samochodów, w tym parę takich przymarzniętych już, takich dobrze zadomowionych. Dzwoniłem do Straży Miejskiej. Pan ze Straży Miejskiej w Stargardzie odpowiedział mi w ten sposób, że oni nie mogą utrudniać ludziom życia, stosując kary za stanie na zakazie, ale ja z posesji nie mogę wyjechać, to jest wszystko okej. Okay. Zadzwoniłem do policjantów, policjanci mówią, że to jest w gestii miasta. To więc w jakim ja kraju żyję, ja się pytam. Ten pan, co tutaj mówił o tych ryczących samochodach i tak dalej, Bydgoska też ma takie tradycje. Samochody ryczące, motocykle ryczące, a policja w krzakach. Miłego dnia życzę.
Tak, to jest sygnał od naszego stałego, że tak powiem, słuchacza ze Stargardu. Nie pierwszy w tym zakresie. Mieszkańcy gminy Kołbaskowo, robimy głośniej, bo teraz będzie czas dla was, ale na początek mail, który przyszedł do nas z czasu reakcji. Proszę o interwencję w sprawie autobusu numer 242 Jest bardzo mało kursów, szczególnie w weekendy. Młodzież, która ma wakacje, nie może samodzielnie wyjechać do miasta. Problem mają też seniorzy. Auta, które jeżdżą, są stare i bardzo często się psują. Auta, czyli zapewne autobusy, bo chyba słuchaczka miała ten środek komunikacji na miejscu. Często zdarza się, że kursy wypadają, a warto dodać, że autobusy są co kilka godzin. Jak wypadnie ten z godziny 12, to następny jest o 15. I tak dla przykładu 17 lipca autobus zatrzymał się w Kurowie i nie pojechał dalej. Deszcz padał, nikogo to nie obchodzi. Co stanie się z pasażerami? No właśnie. I to jest taki punkt wyjścia dla nas do tematu, który nazywa się konsultacje społeczne w sprawie nowej sieci komunikacji autobusowej, która ma funkcjonować od przyszłego roku na terenie gminy Kołbaskowa. Mówię ma, bo propozycje w tej sprawie przygotowali radni gminy Kołbaskowo. Chcą teraz z tymi propozycjami udać się do mieszkańców. Uwaga, 8 sołectw będzie objętych tymi konsultacjami. Na ten temat udało nam się porozmawiać z przewodniczącą Rady Gminy Dobra, panią Rady Gminy Kołbaskowo, oczywiście panią Dorotą Trzebińską.
To, nad czym pracujemy, to jest koncepcja, a skoro jest koncepcja, to jest to propozycja jakichś rozwiązań, które mają zadowolić i gminę, a gmina to mieszkańcy, czyli też ich. A skoro tak, to konsultacje są niezbędne. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy tak ważnej decyzji, jeśli ona już finalnie zapadnie, nie podejmowali w zgodzie i po rozmowach z mieszkańcami. Oczywiście chcę od razu nadmienić, że my nie wypracujemy, bo nie ma takiej możliwości, nie ma miasta, nie ma gminy w Polsce, która by wypracowała rozwiązanie idealne. Natomiast chcemy i taki tutaj wszystkie działania są w tym kierunku, żeby to rozwiązanie było kompromisem, który zadowoli większość mieszkańców.
Ważna informacja dla tych, którzy mieszkają w Rajkowie czy też w Ostoi. Jeden z pomysłów państwa jest tak, aby to wykluczenie komunikacyjne tych dwóch miejscowości poszło w niepamięć.
Nie może być żadnych czarnych plam na mapie komunikacyjnej. To pierwsza sprawa. My też żyjąc tutaj, mieszkając między ludźmi, wiemy, gdzie są deficyty, jeżeli chodzi o częstotliwość tych kursów. Wiemy, gdzie, bo były badania robione w 2024, czyli w ubiegłym roku, na zlecenie gminy, były prowadzone badania przez Uniwersytet Szczeciński na temat przejazdów, które przejazdy są obsadzone, które nie. I my mamy materiał, na którym pracujemy.
Państwo głośno mówią, będziemy poszukiwali innego przewoźnika. Rozumiem, że państwo z PKS-u nie do końca są zadowoleni.
Nie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek my nie mamy podpisanej umowy z PKS-em, ponieważ wykonawcą tej usługi jest ZDITM. To ZDITM, miasto ma umowę z PKS-em. Natomiast oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni. Przypuszczam, że miasto Szczecin też nie jest zadowolone z tego wykonawcy, przewoźnika. Natomiast dokąd nie będzie takiej opcji, że będzie możliwe podpisanie umowy dłuższej niż rok, to nie przypuszczam, żeby się znalazł inny chętny wykonawca. Żeby organizować przewozy publiczne na większym jakimś tam terenie, trzeba mieć bazę, trzeba zbudować i zainwestować mnóstwo pieniędzy. Nie przyjdzie ktoś i nie wyłoży takiej kasy, nie zorganizuje takiego przedsięwzięcia na jeden rok, bo to jest po prostu nieopłacalne.
Przypomnijmy, te konsultacje z mieszkańcami gminy Kołbaskowo rozpoczną się już w sierpniu, lada moment. Jedne z ważniejszych propozycji radnych, podkreślam jedne z ważniejszych, ponieważ są te propozycje uszczegółowione co do przesunięcia o 15 minut czy pół godziny kursu danego autobusu, ale z tych zmian, które będą między innymi proponowali radni mieszkańcom, uwaga, zwiększenie częstotliwości kursowania linii numer 241, tak aby te kursy były co 8 minut, one obecnie są co 10, więc ta częstotliwość ma być większa. I teraz uwaga, część kursów linii 241 ma przebiegać przez ulicę Śliwkową w Warzymicach. To jedna z propozycji, która na pewno się znajdzie w trakcie konsultacji. Co jeszcze? Docelowe zwiększenie ilości kursów linii 242. Chodzi głównie o to, aby zapewnić dojazd do powstającego Centrum Edukacji Parku Narodowego w Moczyłach. Nasza słuchaczka właśnie apelowała w mailu do czasu reakcji, aby ta częstotliwość linii 242 była większa. No i jest to w propozycjach, które kierują radni do mieszkańców gminy Kołbaskowo. Przede wszystkim, jak wspomniałem, ze względu na powstające Centrum Edukacji Parku Narodowego w Moczyłach. Kolejna propozycja. Wydłużenie części kursów linii 88 aż do Stobna. To będzie też konsultowane. No i uwaga, takie myślenie trochę przyszłościowe, gdy powstanie drugi tor na trasie kolejowej PKP, oczywiście Szczecin-Berlin, mają powstać nowe przystanki SKM-ki. No i dojazd do tych przystanków, czyli w Stobnie, w Warzymicach i w Kołbaskowie, ma być również zapewniony poprzez komunikację autobusową. Drodzy mieszkańcy gminy Kołbaskowo, spodziewajcie się, lada moment konsultacje się rozpoczną. Po przeprowadzeniu konsultacji te wszystkie propozycje zostaną przez radnych złożone w jeden dokument. No i oczywiście ten dokument, jak znam życie, trafi do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie i Zarząd Dróg Szczeciński będzie musiał się z tym dokumentem zmierzyć. Czy zmiany wejdą w życie i w jakim zakresie? Na pewno będziemy to śledzić. Patrzę na zegar. No, 2 minuty. Dużo nam nie pozostało. Zajrzyjmy za to jeszcze na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin. Krótki komentarz naszego słuchacza dotyczący wczorajszej debaty na temat rzeczki Bukowa, która płynie przez szczecińskie Krzekowo.
Jarosław ze Szczecina. Pod koniec lat 80. pracowałem w melioracji w firmie, która konserwowała tą rzeczkę i na Krzekowie pamiętam, ja pracowałem jako kierowca, więc do wody nie wchodziłem, ale woziłem tam pracowników, którzy czyścili, konserwowali i tam ze skarpy odkrywali rury, którymi płynęły ścieki z domków, więc tym się też zajmijcie. Bo to pokryją mu ludzie sobie chyba kiedyś tam podłączali z szamba te rury i w tej rzeczce pływało wszystko. Dziękuję.
Jeszcze jeden telefon, mam nadzieję uda nam się za chwilę zmieścić, który zarejestrowaliśmy dosłownie kilka minut przed audycją.
Wczoraj jechałam przez plac Kościuszki od strony Pomorzan. Przed skrzyżowaniem z Krzywoustego jest potężna dziura. Uszkodziłam sobie oponę i miałam z tego tytułu dużo kłopotów. Musiałam wzywać lawetę. Dziura jest potężna. Jest aż wierzyć się nie chce, że w środku miasta na głównym skrzyżowaniu jest taka potężna wyrwa. Zgłaszam sprawę do prawnika i będę rościła sobie odszkodowań. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Nie wszystkie telefony udało nam się zmieścić. Część przerzucamy, obrazowo mówiąc, na jutro. Na jutro również maile związane z komunikacją miejską. Tego trochę jest. No, co ważne, podziękujemy za audycję sprawne zrealizowanie naszym dwóm dżentelmenom. Wawrzyniec Szwaja, realizator, który zadbał o to, aby to wszystko nam się technicznie udało. No i Sławek Orlik, który łączył nas ze wszystkimi gośćmi. Jutro, mam nadzieję, również licznie Państwo nas będą odwiedzali nie tylko mailowo, ale poprzez czujny telefon 510-37-32. Adam Wosik, dziękuję za wspólne spotkanie z Państwem. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12.